Jak się tak wypindrzę i wylam pucerze, to przecież mogę być piękną kobietą, no bo kto mi zabroni? No i tak, jeżeli chcę być kobietą, nikt nie może mi powiedzieć, że nie jestem. Jeżeli mam za gruby głos, także nie możesz tego usłyszeć. Bo wydaje mi się, że nie mam. To oczywiście bzdury. To oczywiście akcja mająca na celu sprawić, żebyśmy w naszym świecie już nie czuli się u siebie. Nie byli u siebie. Zniszczono kategorię prawdy. Niszczy się kategorię dobra. No bo teraz dobrym jest nawet złodziej, który według jakichś tam kryteriów jest dobry. To jeszcze niszczy się kategorię piękna. Ona niszczona jest od dawna w sztukach plastycznych, ale pomysł firmy Coty, będącej właścicielem między innymi marki Max Factor i Rimmel, pomysł firmy Coty, aby zmienić we wszystkich słownikach definicję piękna, wcale nie jest tak absurdalny, jak mógłby się wydawać po tej scence. Absurdalne wydawało nam się, kiedy rada tego i owego dotycząca języka polskiego stwierdziła, że powinno się mówić w Ukrainie, bo pewna deputowana do Wierchownej Rady Ukrainy stwierdziła, że na Ukrainie to jest symbol panowania polskiego na tamtych terenach. I dziś wszyscy niemal jak za panią matką powtarzają w Ukrainie, a powinno się mówić na Ukrainie. I w Ukrainie to syndrom niewolnictwa, zniewolenia. Ale jak szybko poszło. Tak samo szybko uda się firmie Coty, jeżeli ludzie obdarzeni jeszcze krztyną zdrowego rozsądku się nie zbuntują. I nie powiedzą, kobieta to kobieta, mężczyzna to mężczyzna. Piękno to piękno. To, że nie jestem piękny, trudno. Piękno nie jest wymogiem, na który sobie zasługujemy. Piękno jest nam dane od Pana Boga. Jedni są piękni, drudzy nie. I ci niepiękni mają zmieniać w tej chwili definicję piękna? Co za świat. Dzień dobry. Dziś wielu mówi o marksizmie. Jedni krytycznie, analizując wydarzenia na świecie, inni aprobująco. Bieda z tym, że jedni i drudzy Marksa właściwie nie czytali. Mnie się zdarzyło z takiego psychicznego defektu i potrzeby robienia sobie na złość, że trochę Marksa czytałem. I dziś to, co się dzieje, nazwałbym w takiej marksistowskiej teorii uspołecznianiem kapitału. Tylko, że jest to swoisty marksistowski paradoks. Dlatego, że Marks przewidywał, że wraz z rozwojem kapitalizmu własność środków produkcji zacznie przechodzić w ręce społeczeństwa. A dziś mamy do czynienia ze zjawiskiem, że wraz z rozwojem kapitalizmu własność kumuluje się w coraz mniejszej ilości rąk, ale właśnie ci finansowi oligarchowie sprawiają, że coraz więcej osób, nic nie mając, coraz więcej wynajmuje. A więc właściwie jest to uspołecznienie kapitału, tylko paradoksalne. Oligarchowie uspołeczniają kapitał, wtłaczając nas w epokę powszechnego wynajmowania wszystkiego. I Są też i tacy filozofowie do wynajęcia, którzy potrafią to uzasadnić. Zawsze wyzłośliwiam się nad degeneratem Yuvalem Hararim, ale przecież tego typu filozofów jest o wiele więcej. W Polsce jest kilku takich, którzy powtarzają po Hararim, po kilku innych, żeby nie robić im konkiety, nie będę wymieniał ich nazwisk, ale proste zjawiska jakby umykają tej analizie. Zresztą w Polsce i w polskim życiu umysłowym dzieje się niestety tak, że wszystko jest wtórne. Jeżeli coś już kończy swoją karierę na Zachodzie, wpada do Polski jako nowinka. Tak jest z naszymi celebrysiami z Warszawki, tak jest z modnymi intelektualistami, tak jest także ze zjawiskami z pogranicza złego smaku i popkultury, jak chociażby produkcje pewnej pani, które są teraz ekranizowane w cyklu 365 tego i owego. Filmy straszne, szkaradne, okrutne pod względem estetycznym, a jednak przynoszące pieniądze. I dla pieniędzy można zrobić bardzo wiele. Dla pieniędzy także francuski koncern Coty zamierza wpłynąć na definicję piękna. Dlaczego? Dlatego, że panuje niż demograficzny. Poszerza się tak zwany grey market, czyli poszerza się ilość ludzi siwych. Ja też już mam takowe grey hairs, więc poszerza się ilość osób w solidnym wieku, które mają siłę nabywczą. Zmniejsza się ilość młodych, a więc zwietrzywszy taką koniunkturę, pierwszy odezwał się koncern Coty, ale zapewne za nim pójdą inne, chcąc zmienić słownikową definicję piękna. Ponieważ w klasycznej, anglosaskiej, bo o taką definicję najbardziej tutaj się rozchodzi, definicji piękna jest ono skojarzone z młodością, tężyzną fizyczną, z tym, co rzeźbił pięknie kiedyś Fidiasz chociażby, czy Myron. Dyskobol Myrona jest dziś obrażający i dyskryminujący. Dlaczego? Ponieważ koncern Coty chce sprawić, by piękno przynależało do starości. Ponieważ po prostu, merkantylnie, starszych osób jest coraz więcej. Będę mówił o demografii także polskiej, niewesołej, ale ogólnie poza tak zwanymi krajami rozwijającymi się demografia spada. Dzieje się tak, być może trafnie zauważył to George Friedman, że wraz z rozwojem bogactwa społeczeństwa maleje dzietność, ponieważ dzieci nie są już inwestycją na przyszłość. Dzieci nie są rentą dla rodziców. Dzieci stają się kosztem. A więc dzietność z tego powodu ekonomicznego zupełnie maleje i ci, którzy chcą na tym zarobić, no, muszą szybko forsować nowe trendy. Tak bym odczytywał inicjatywę firmy Coty, chociaż oczywiście jest w niej wiele ideologii, takiego neomarksizmu kulturowego i innych popapraństw, ale generalnie chodzi zawsze o pieniądze. Tu dochodzę do konstatacji, którą chciałbym się z Państwem podzielić. Przeczytałem niedawno bardzo dobrą analizę, na którą zaraz się powołam, tego, co działo się w Rosji, w gospodarce rosyjskiej przed wojną na Ukrainie i w czasie wojny na Ukrainie. Co dzieje się? I z tej analizy wynika, że ci, którzy mieli się bogacić, bogacą się. Ci, którzy mieli robić interesy, robią interesy, a ci, którzy mieli być ofiarami, są ofiarami. Wytracenie zwykłych śmiertelników właściwie jest na rękę tym, którzy osiągają ten etap uspołecznienia kapitału. Ja bym to nazwał oligarchizacją kapitału, a obecną epokę nazwałbym kapitalizmem sępów. Kapitalizmem sępów, które czyhają na ofiary, a często prowokują sytuacje, w których pojawiają się ofiary. Po takim teoretyzowaniu pora na kilka praktycznych informacji z tego, co rzeczywiście wydarzyło się w mijającym tygodniu. Obiecana analiza wyborów w Czechach będzie także sążnista, także zapraszam, posłuchajcie. Zacząłbym od firmy BlackRock. Rozumiem, że już macie najgorsze przeczucia. Już ciarki wam niektórym latają po plecach, bowiem firma BlackRock, wbrew temu, co by chciała, kojarzy się tym, którzy myślą i czytają więcej, no nie najlepiej. Kojarzy się z najbardziej drapieżnym kapitalizmem, z kapitalizmem, który kompletnie jest wyprany z etyki. Jak etyka dziś to jest właściwie public relation. To są wydatki na public relation. Rządzą nami hodowcy kóz i owiec. To też taki kalambur, który rozwikłam w dalszej części komentarza. Skąd wzięło mi się to, że rządzą nami hodowcy kóz i owiec? Ale zacznijmy od firmy BlackRock. To firma, która między innymi zarządza 10 milionami kont emerytalnych w Wielkiej Brytanii. Ogromna firma ogólnoświatowa o sile dużo większej niż rządy takich krajów jak Polska, Czechy, Chorwacja, całe Bałkany razem wzięte. O dochodach dużo większych niż budżety tych państw. Firma ponadnarodowa, z którą muszą się wszyscy liczyć, a szczególnie musi się liczyć ktoś taki jak pan Morawiecki, który zresztą wykonuje jak po sznurku wszelkie polecenia między innymi firmy BlackRock. I tak można by powiedzieć, że co prawda myślimy, że Mateusz Morawiecki jest polskim premierem, a w rzeczywistości to jest tylko mężczyzna wynajęty. Wynajęty przez wielki kapitał ku temu, żeby także Polaków sprowadzić do parteru i pozbawić klasy średniej, która dopiero co zaczęła się formować. Cały Polski Ład skutkuje tym, i tu odpowiadam wielu z Państwa, którzy się ze mną spierają, skutkuje tym, że mordowany jest w tej chwili średni sektor naszej gospodarki. Mordowany kompletnie. Wielu ideologów mówi, no jakże, przecież nie wzrosły podatki, nie wzrosły obciążenia fiskalne. Proszę Państwa, wprowadzenie tak zwanego zdrowotnego, czyli bandziorski gest ze strony rządu zaowocował tym, że przedsiębiorcy płacą dziś prawie 10% nienależnego podatku. Bo nie mogą sobie te 4,9 odliczyć od kosztów prowadzenia, wliczyć w koszty wprowadzenia swoich interesów, a przecież jest to koszt. Nic z tego nie mają, ponieważ służba zdrowia służy wszystkim, ale nie tym, którzy płacą. I muszą na to zarobić. Państwo odziera dziś wszystkich prowadzących działalność gospodarczą z wszelkich możliwych pieniędzy, utrudnia tą działalność, wprowadza coraz to nowe komplikacje i coraz to nowe kary. Fiskalizm sięga zenitu. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce staje się działalnością ekwilibrystyczną. I najmocniej po głowach otrzymują ci, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Firmy rodzinne, średni i mali przedsiębiorcy zatrudniający po kilku pracowników, ale w swojej masie będący motorem polskiej gospodarki. Ludzie wolni, ludzie, których stać na to, aby mieć własne poglądy i aby nie bać się ich wyznawać. I to jest najgorszy ich grzech. Z punktu widzenia World Economic Forum, Klausa Schwaba, jego sekretarza Yuvala Harariego i ich wiernego ucznia Mateusza Morawieckiego. Niech nikt już nie mydli mi oczu tym, że pan Morawiecki jest szczerym konserwatystą, bo jest to kłamstwo. W Prawie i Sprawiedliwości ze świecą dziś szukać ludzi o usposobieniu konserwatywnym. Ludzi chcących stawiać na uczciwą pracę, uczciwe rozwijanie gospodarki, na ponoszenie także trudów pomocy społecznej, ale w rozsądnych proporcjach. Wróćmy do BlackRock. BlackRock w ostatnich latach, przed wojną na Ukrainie, zainwestował ogromne pieniądze w najważniejsze rosyjskie firmy. Takie jak przedsiębiorstwa energetyczne i banki. Firmy te przyczyniły się do zgromadzenia przez Rosję 630 miliardów dolarów, dzięki czemu Rosja stała się zdolna do napaści na Ukrainę. To zasługa BlackRock, między innymi. Od tego czasu BlackRock zarobił 1 300 000 000 dolarów dywidend dla swoich klientów i to są wszystko pieniądze od 10 najważniejszych rosyjskich firm, które stanowią kombajn finansowy Władimira Putina. Wiele z tych firm zostało teraz objętych sankcjami przez Zachód, bo nie przez Południe i nie przez Daleki Wschód. W ciągu ostatnich 8 lat rząd rosyjski, a więc Putin i jego komanda, otrzymali 46 miliardów dolarów od firm, w które zainwestował BlackRock. Jeden z wysoko postawionych urzędników firmy BlackRock tak to skwitował, takim zdaniem, które warto sobie zapamiętać. Kupuj na dźwięk armat i sprzedawaj na dźwięk trąb. Warto zapamiętać. I żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że 5 dni po napaści Rosji putinowskiej na Ukrainę BlackRock wstrzymał zakupy w Rosji. Wstrzymał zakupy w Rosji, wstrzymał swoje inwestycje w Rosji. Oczywiście inwestycje BlackRock w Chinach na przykład trwają nadal. BlackRock jest jednym z największych potentatów na upadającym rynku nieruchomości w Chinach. I żeby znaleźć puentę dla tej przydługiej opowieści, należy dodać, że przecież kilkanaście dni temu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ogłosił, że przyszła odbudowa Ukrainy będzie odbywała się pod kierunkiem firmy BlackRock. Wszystko jasne, wszystko wiemy. Po prostu rachunek musi się zgadzać. A BlackRock obok State Street, Vanguard, Fidelity to główne firmy, które w tej chwili zarządzają korporacjami. Jak Państwo nie wierzycie, możecie sobie posprawdzać w internecie. Wszędzie na ten temat jest dużo informacji. Oczywiście to, co teraz mówię, stanie się powodem do dalszego nakładania shadowbana przez YouTube'a na ten komentarz. Tak jak YouTube udaje, że nic nie robi, a systematycznie obniża pokazywaną ilość wyświetleń tego komentarza, tak będzie to trwało nadal. Nie robi się tego jednym ruchem, bo może by wywołało to jakieś protesty, a może jakiś mały skandal, bo przecież kilkaset tysięcy widzów ma swoje prawa, ale robi się to powoli, dusząc, stosując shadow ban, tak to się nazywa, czyli machinacje w cieniu. Wszystko, co Państwu opowiedziałem, to rezultat śledztwa, które zobaczcie teraz, przedstawicie sobie, wykonanego przez Biuro Dziennikarzy Śledczych, Bureau of Investigative Journalism, projektu, który wydaje się niezwykle interesujący, przynosi niezwykle interesujące efekty, a jednak ma swój feler, jakby westchnął seller. Dokopałem się do tego, że projekt Bureau of Investigative Journalism sponsorowany jest między innymi przez Open Society Foundation George'a Sorosa. A więc żyjemy w świecie luster, które odbijają blask innych luster. Żeby dogrzebać się do prawdziwego widoku, naprawdę trzeba grzebać i grzebać, to dedykuję tak zwanym fact-checkerom, którzy tak szybko weryfikują, co jest prawdą, a co nie. Zazdroszczę im tej pewności, bo sam, przyznam się Państwu, chodzę coraz bardziej po tym świecie po omacku, szukając czegoś, co byłoby pewne. Pewne jest tylko to, co czuję, pewne jest to, co jest wokół mnie. Pewni są ludzie, z którymi łączy mnie jakaś więź. To jest pewne. A dalej? A dalej wkraczamy w obszar coraz większej niepewności. Niemniej publikacja Biura Dziennikarzy Śledczych warta jest polecenia, bo jeżeli nawet, chociaż tutaj dziennikarze zarzekają, że fundatorzy nie mają żadnego wpływu na publikowane przez biuro treści. Możemy wierzyć, możemy nie wierzyć. No, żyję tak długo na świecie, żeby nie być tak bardzo łatwowiernym i wierzyć we wszystko, co jest napisane. No ale niemniej pozostańmy przy tym, że czegoś tam się dowiadujemy. Okazuje się, może to jest jedyna prawda płynąca z tej analizy, że Soros wziął się za łeb z BlackRock. Jeżeli już biorą się za łby, czyli Soros zaczyna się wodzić za łeb z BlackRock, to dobra nasza. Może się pokłócą wreszcie tak, że dadzą nam trochę pooddychać wolnością, a naszym dzieciom nie zafundują losu luksusowej kolonii karnej. Może. Zobaczymy. Trochę chciałbym teraz Państwa po tej takiej żmudnej i ciężkiej treści wypuścić na kronikę towarzyską. No, brzmi to podejrzanie w moich ustach, a więc będą to też ciekawe informacje. Spójrzcie Państwo, jak działa na Ukrainie w czasie największej wojny tak zwany Batalion Dubaj. Nie przesłyszeliście się, ani ja się nie przejęzyczyłem. Batalion Dubaj. Gazeta Ukraińska Prawda pokazała wynik swojego śledztwa, mówiący o tym, że najwięksi oligarchowie ukraińscy spędzali wakacje w luksusowych kurortach, ukrywając się przed opinią publiczną. I taka tak zwana, trochę zapomniana już przez młodych, ale przecież moje pokolenie to pamięta, piękna Julia Tymoszenko, liderka partii Batkiwszczyna obecnie, a kiedyś ikona Majdanu i pomarańczowej rewolucji, w czasie najcięższych zmagań wojennych na Ukrainie wyjechała sobie do Dubaju, gdzie od dawna mieszka jej córka. Spędzała wakacje w pięciogwiazdkowym hotelu i została sfotografowana na prywatnej plaży należącej do tego pięciogwiazdkowego resortu. Tak to cierpi za ojczyznę dzielna Julia Tymoszenko. Inne ukraińskie VIP-y także tam przebywają, a przypomnę, że ciągle obowiązuje dekret prezydenta Zełenskiego zakazujący urzędnikom i politykom wyjazdów z Ukrainy, chyba że w ważnych interesach państwowych. No a Batalion Dubaj działa sobie w najlepsze. Dlaczego wjeżdżają do Dubaju? Też pytanie, na które ukraińska prawda odpowiada. Otóż dlatego, że w Unii Europejskiej pieniądze są monitorowane i prędzej czy później coś mogłoby wyjść, a pod palmami nikt nie zwraca na to uwagi. W Dubaju nikogo nie interesuje, skąd pochodzą pieniądze i jakie. A więc można niestiesniaca, czyli bez krępacji wydawać. Skoro tak już na kronikę towarzyską wlazłem, to może informacja z kilku pięter niżej, ale która mi umknęła, a przecież nie może mi umknąć coś tak wiekopomnego, jak informacja dotycząca niejakiego Pyrcia. Wiecie Państwo, że cały serial pyrciologiczny trwa. A więc umknęła mi informacja z 12 października ubiegłego roku, w której poinformowano, zobaczcie Państwo sami, że profesor Krzysztof Pyrć dołączył do zespołu klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. A więc już narobił pod siebie i za siebie w dziedzinie pandemii, a teraz jeszcze klimatycznie będzie nam doradzał. Przecież to jest doktor wszechnauk, profesor Krzysztof Pyrć. Zapamiętajcie, że pyrciologia rozszerza się już na klimat. Co nie wróży najlepiej. Zaraz zresztą Państwo się dowiecie, dlaczego. Z kroniki towarzysko-politycznej warto odnotować także wypowiedź byłego ambasadora Niemiec w Polsce, Rolfa Nikla. Rolf Nikel stwierdził, ni mniej, ni więcej, tylko tak. Zobaczcie. Polskie 5 minut związane z wojną na Ukrainie może się szybko skończyć. Niemcy są wyraźnie zdenerwowani tym, że Polska pogania ich w pomocy wojskowej, której oni nie chcą świadczyć. Z takich ploteczek gospodarczych wyczytałem, że Rosja wyprzedaje całe swoje rezerwy dolarowe, skupując teraz złoto. To samo robią Chińczycy, sprzedając 10-letnie obligacje amerykańskie. I wiąże się to z przejściem obrażonego Mohameda ibn Sauda na rozliczenia pozadolarowe za ropę. A więc bardzo ciekawe wytwarzają się w tej chwili powiązania ekonomiczne w świecie. Z towarzyskich wydarzeń odnotowałem także, że w niedzielę odbyła się kolejna edycja cyrku tego pana w czerwonych spodniach, który biega po stołach i pod stołem. Zauważyłem to nawet idąc do kościoła, bo stały zmarznięte dzieciny, które do puszek zbierały. 31. bodaj edycja z kronik towarzyskich. Można odnotować, że za spacer z Tuskiem zapłacono ponad 300 tysięcy, a za to, co ofiarowała pani prezydentowa Dudowa, 3 tysiące. Słabo. Ta cała akcja staje się już coraz bardziej słupem ogłoszeniowym wielkich firm i banków, a coraz mniej chyba akcją spontaniczną. Nie wiem, nie chcę tego obrzydzać Państwu. Kto z Państwa daje, proszę bardzo. Kto nie daje, też proszę bardzo. Ja nie daję, mnie się to nie podoba. Ale też nie chcę Państwu tego zohydzać, bo no, różnymi kierujecie się Państwo motywacjami. Kronika towarzyska dalej. Kto jest prezydentem Pfizera? Wszyscy już Państwo pamiętacie. Grek nazywający się Albert Bourla. Jego prawdziwe imię to Abraham. Właściwie nazywa się Abraham Bourla. A teraz zatrzymajmy się na moment na jego wykształceniu. Kim jest pan Bourla, który stoi na czele wszechpotężnego koncernu farmaceutycznego, wmuszającego szczepionki nawet w miejscach, o których istnieniu nie mamy pojęcia. Kim? No, wielkim specjalistą, no to wiemy, ale kim z wykształcenia jest pan Bourla? Skrócę Państwu męki oczekiwania. Jest weterynarzem. Pan Bourla jest weterynarzem, o czym napisał doktorat. Doktorat napisał na temat kontroli płodności owiec i kóz. I tu wyjaśnia się ten kalambur z początku komentarza. Doktor kontroli owiec i kóz w tej chwili zmusza cały świat do tego, żeby przyjmował coraz to lepsze szczepionki koncernu Pfizer. O kronice towarzyskiej pozostawiam bez komentarza. Znowu przekładaniec i wchodzimy trochę na polski grunt. Na moment. Istnieje w Polsce taki człowiek, który się nazywa Marek Borowski. Dawny komuch, paskudna postać zdrajca, a obecnie senator Koalicji Obywatelskiej. Właśnie pan Marek Borowski raczył stwierdzić, że katolicy w Polsce mają zbyt wiele uprawnień i przywilejów. Mają tego za dużo i należy ich tego pozbawić. Stary komuch, ruski zdrajca Marek Borowski tak oto stwierdził. No i odpowiedź dla pana Marka Borowskiego znalazłem. Panie Borowski, 28 stycznia został sprofanowany kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Koziegłowach pod Poznaniem. Zobaczcie Państwo fragment relacji wideo z tego zdarzenia. Panie Borowski, czy to właśnie przejaw rozbuchanych przywilejów dla katolików? W ramach kroniki towarzyskiej można powiedzieć tyle, że prezydentem Czech po ciężkiej walce został generał Petr Pavel. Wygrał z panem Babiszem, o którym już mówiłem szeroko, i jego powiązaniach z mafią paliwową w Polsce. Kim jest Petr Pavel? A między innymi współpracownikiem wojskowych służb komunistycznych Czech, który się przewerbował na służbę dla zachodnich sojuszników. A teraz o wyborach w Czechach, które są niewątpliwie bardzo ważne też dla Polski, opowie Władimir Petrilak bo zrobi to najbardziej fachowo.
Dzień dobry, Władimir Petrylak. Najpierw chciałbym Państwu pokazać coś takiego i powiedzieć, że niewątpliwie teraz mogę z czymś takim spokojnie spacerować po ulicach czeskich miast. Jest to komunista, którego mi przywiozła córka z Tajwanu. I dlaczego mogę? Bo wytłumaczę. To jest tak nazywany paradoks ceduli. Cedula to był, ja wiem, Witold Gadowski mnie poprosił, żeby mówić o wyborach prezydenckich i będę. Ale właśnie paradoks ceduli tłumaczy, co się wydarzyło teraz w tyczniu w Republice Czeskiej. Tak więc, Józef Cedula to był jeden z dziewięciorga kandydatów na prezydenta Czech w pierwszej turze. Cedula to jest przewodniczący jednej z największych central związkowych w Czechach, człowiek sympatyczny, antykomunistyczny, z dosyć racjonalnymi poglądami. Nawet by można było na niego głosować, człowiek reprezentujący interesy ludzi pracy, ale w takim wymiarze cywilizowanym, przyjaznym i konstruktywnym, jak powiedziałem. Otóż ten Józef Cedula podczas ostatniej debaty wyborczej, przed pierwszą turą wyborów, której już zarysowało się mniej więcej, kto może walczyć w drugiej turze, ocenił swe szanse jako nikłe, ponieważ jego poparcie oscylowało około 3-4% i stwierdził dramatycznym tonem w trakcie tej debaty, że on się wycofuje z walki o fotel prezydenta i ponieważ, dlaczego się wycofuje, to jest bardzo istotne, to jest ten paradoks Ceduli. Ponieważ, i to powiedział naprawdę tonem bardzo takim wzruszonym, dramatycznym, taką surową miną i pełną oburzenia, że nie wyobraża sobie, ażeby prezydentem Republiki Czeskiej został człowiek, który był komunistą. A, tu mamy obecnego komunistę, ale to nie ma nic wspólnego. No. I wobec tego swoje poparcie ów Józef Cedula przekazuje Danusi Nerudowej. Danusia Nerudowa była jedną z tak nazywanej świętej trójcy, tak to określały media w Czechach przed pierwszą turą, która mogła ewentualnie wejść do drugiej tury i którą cechował też antykomunizm i przede wszystkim w jej życiorysie, ponieważ była młoda, nie było przynależności do partii komunistycznej. Po prostu nie zdążyła. Jak skończyła się pierwsza tura, zapewne Państwo wiedzą. Niedoszacowane sondaże to jedna sprawa. Druga sprawa po prostu jest taka, że do drugiej tury awansował Andrej Babiš, były komunista, oraz Petr Pavel, który wygrał o parę tysięcy głosów, również były komunista. I co zrobiła Danusia Nerudová? I tu mamy ten paradoks Cedula. Zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyników, gdy stało się zupełnie jasnym i niezbytym, że w drugiej turze zmierzą się ci dwaj panowie, o których mówiłem, powiedziała z całą stanowczością, że swe poparcie ona przekazuje na rzecz generała Pavla, jednego z tych byłych komunistów. Czyli antykomunista Cedula, nie wyobrażający sobie, by w walce o fotel prezydencki był brany pod uwagę były komunista, poparł Nerudovo, a ta się zaangażowała ze swoim sztabem, jeździła wraz z drugim byłym komunistą, który ostatecznie wygrał te wybory. Wygrał, jak wiadomo, generał Petr Pavel. Wygrał w sposób rekordowy, można powiedzieć, bo dużo ludzi na niego zagłosowało i tu wtrącę. Wiadomo było, według sondaży, że w drugiej turze ktokolwiek będzie walczył z Babišem, czy to będzie Nerudová, czy Pavel, to wygra. Babiš ma tak mocny, negatywny elektorat, że po prostu jego musiał pokonać każdy. Eksperci mówią, że Babiš przegrał, bo nie mógł wygrać. Po prostu było to fizycznie niemożliwe. Tak więc Nerudová poparła Pavla, jeździła z nim na spotkania z wyborcami, darowała mu swoje środki, które jej zostały, przestrzenie billboardowe i tak dalej, w pełni, podobnie jak jeszcze kilku kandydatów z pierwszej tury, którzy nie awansowali dalej, zaangażowała się w kampanię wyborczą Petra Pawła. I Petr Paweł, jak mówiłem, wygrał z olbrzymią ilością głosów. Jego mandat jest nieprawdopodobnie mocny, bo nigdy w historii Czech, już ponad 30-letniej, nikt, żaden polityk, ani żadna partia polityczna nie otrzymała tyle głosów, co właśnie generał Paweł. Ponad 3 miliony wyborców na niego zagłosowało. Z dużą przewagą wyprzedził drugiego Andreja Babiša. No i co? Są to byli komuniści, co jest pewnym złamaniem tradycji, bo poprzedni prezydenci, czy to był Havel, Klaus czy Zeman, proszę zauważyć, że mamy prezydentów, których nazwiska nie mają więcej niż dwie sylaby, i Pavel lub Babiš, gdyby wygrał, nawiązuje do tej tradycji, ale jest inna tradycja, która została złamana. Havel nie był komunistą, był to dysydent. Klaus nie był komunistą, był na pograniczu tego ruchu dysydenckiego, ale był to człowiek określony antykomunista. Zeman był co prawda komunistą przez 2 lata, od 68 do 70 roku. Wstąpił w szeregi partii komunistycznej na fali entuzjazmu reform dubczekowskich, został z tej partii wyrzucony, czyli też miał jednoznaczny stosunek do tej ideologii, do tej partii. No a teraz nowy prezydent, obojętnie, czy by nim został Babiš, ale został ostatecznie Paweł, to były aktywny komunista. Ale co gorsza, obaj ci kandydaci mieli coś wspólnego ze służbami specjalnymi komunistycznego, totalitarnego, zbrodniczego reżimu. Agent Babiš, tak się mówi. On sam się z tym nie zgadza, ale był rejestrowany, został zarejestrowany jako agent, tajny współpracownik, ale tu trzeba uczciwie powiedzieć, że prowadził go, jak mówię, on się procesuje, ta sprawa jest w toku, więc sądowo też nie jest zakończone, ale był prowadzony jako współpracownik, tajny współpracownik zarządu, który się zajmował ochroną gospodarczą Czechosłowacji socjalistycznej. Czyli nie miał nic wspólnego z tą ściśle polityczną, tajną policją, która zwalczała niereżimowe ruchy i osoby. Więc to, no nie chcę powiedzieć, że go usprawiedliwia, ale to wstawia trochę w innym świetle jego ewentualną współpracę, żeby być ostrożnym z bezpieką. Natomiast generał Paweł, to jest inna historia. Trzeba powiedzieć szczerze, że on sam na swojej stronie internetowej, gdy ogłosił kandydaturę, ujawnił cały szereg dokumentów sprzed 1989 roku, które rzucają światło na jego przeszłość. I sam powiedział, że członkostwo partii było jego wielkim błędem życiowym, który, jak twierdzi jego otoczenie, jego osoby popierające go, odpokutował. Swoją pracą po 90 roku udowodnił, że to człowiek sił dobra, człowiek demokracji. Niemniej wyjaśnijmy troszeczkę, na chwilkę zatrzymajmy się u tej sprawy historii, bo ona moim zdaniem jest bardzo istotna i co jest najgorsze, generał Paweł tłumacząc te sprawy, interpretując te sprawy, mijał się z prawdą. Nie chcę powiedzieć kłamal, ale to słowo samo się ciśnie, bo trzeba zwrócić uwagę, proszę popatrzeć, jak wygląda proporzec prezydenta Republiki Czeskiej. Historycznie ten proporzec, on się zmieniał, ale napis, który jest tam na dole, prawda vítězí, zawsze był ten sam, choć był okres, kiedy był po łacinie, ale to jest nieistotne. Jest to hasło z pism Jana Husa, który walczył i zmarł za prawdę. Prawda zwycięża. A teraz mamy prezydenta elekta w tej chwili. Od 9 marca tego roku będzie już prezydentem, zwierzchnika sił zbrojnych, który z tą prawdą był na bakier. Dlaczego? Ja konkretnie myślę, że warto temu poświęcić trochę zdań. Najpierw bowiem Na podstawie tych ujawnionych dokumentów pytano Pawła o tą jego przeszłość. No, członkostwo partii komunistycznej. Zapisałem się, tak on mówił, na fali entuzjazmu, który wzbudzał Michał Sergejewicz Gorbaczow i jego pierestrojka, czyli w 1985 roku. Brzmi ładnie, brzmi pięknie, ale ażeby został w 1985 roku członkiem komunistycznej partii Czechosłowacji, musiał złożyć papiery i podanie w 1983. I tak było. Czyli jeszcze zanim pojawił się Gorbaczow. Druga rzecz, że po prostu chciał robić karierę w wojsku i że właściwie to było automatyczne, ażeby w wojsku być kimś, to trzeba było być członkiem partii. No, taki nie. Znam przypadki, gdy ludzie nie wstępowali do partii, ale prawdą jest, że ich awans zatrzymał się na stopniu kapitana i wyżej to było nieosiągalne. On miał większe ambicje, wobec tego zapisał się do partii, ażeby mógł robić tą karierę wojskową. Jaką? Skończył Akademię Wojskową Wojsk Lądowych, potem pojawił się w jednostce powietrzno-desantowej, której przeznaczenie było walka na tylach wroga, niszczenie wyrzutni rakietowych, różnych baz. I z tej jednostki, która była podporządkowana już tak naprawdę wojskowemu wywiadowi, mimo że należała do Zachodniego Okręgu Wojskowego, został oddelegowany, ale on sam chciał tam iść, na 3-letni kurs. Najpierw twierdził, że to był kurs typowo zwiadowczy, czyli właśnie niszczenie różnych obiektów wojskowych na terytorium wroga, czyli taki typowy zwiadowca, który gdzieś w bagnach pełza, namierza wrogie wyrzutnie i te likwiduje i potem wraca do ojczyzny. Ale wyszło na jaw, gdy historycy zaczęli się przyglądać tym dokumentom, które on ujawnił i które potem oni też odnajdywali w archiwum czeskiego IPN-u, że to było ciut coś innego. No to on zmienił narrację, że chodziło tak naprawdę o kurs językowy, który faktycznie był częścią tego kursu, francuski. A potem pod ciężarem kolejnych odkryć historyków i dziennikarzy zmienił narrację, że chodziło o tak naprawdę o dyplomację wojskową, że miał zostać dyplomatą wojskowym, no ale to już była praca na ataszatach wojskowych czy ambasadach czechosłowackich i to była właśnie, i tu już dochodzimy, rozwijamy to kłębko, ten kłębek i dochodzimy do sedna. W końcu przyznał, że to był kurs jak najbardziej szpiegowski, że ataszat wojskowy to było to tylko przykrycie dyplomatyczne dla zadań wywiadowczych szpiega wojskowego. Ale on ten kurs szpiegowski przy sztabie generalnym Czechosłowackiej Armii Ludowej rozpoczął w 1988 roku, a zakończył w 1991, czyli zastały go przemiany demokratyczne. Czyli on skończył już jako demokratyczny szpieg o wykształcenie. Prawdopodobnie tak, ponieważ już w 1992 roku został dopuszczony na taki kurs strategiczno-wywiadowczy w Washington DC, czyli w Stanach Zjednoczonych, i tam by nie dopuszczono człowieka niesprawdzonego, więc doszło do zmiany wektorów, można to łagodnie tak pięknie określić, stał się człowiekiem prozachodnim. Czyli raz zmienił wektory, nie wiadomo, czy będzie w stanie, czy jest możliwe, że coś takiego zrobi jeszcze raz w życiu, ale chodzi o co innego jeszcze. Znaki zapytania są, bowiem jest ich wiele, wiem. Do 96 roku na pewno był funkcjonariuszem, oficerem już demokratycznego, powiedzmy, wywiadu wojskowego, a co było potem, to nie do końca wiadomo, kiedy się zakończył ten okres współpracy. Niektórzy mówią, że z tych służb się nie odchodzi. Nie wiem, jak jest, bo okazuje się, że w Czechach nikt nie badał te wojskowe służby. Podczas gdy w Polsce mieliśmy aferę z WSI i rozwiązanie, to w Czechosłowacji i w Czechach wojskowe służby, podobnie jak w Polsce, w ogóle nie podlegały żadnej dekomunizacji, żadnej lustracji, po prostu tam się nic poza drobnymi zmianami kosmetycznymi nie zmieniło. One te przemiany 89, 99 i tak dalej przeszły w sumie tej samej obsadzie, z tymi samymi ludźmi, tylko zmieniono jakby sposób myślenia politycznego. Co gorsza, do połowy lat 90. Służby te wojskowe, w przeciwieństwie do cywilnych, które tworzono od zera, od nowa, nie byli poddane żadnej kontroli parlamentarnej. Tam to dopiero gdzieś rok 93-94, nie wiem dokładnie, dopiero wówczas to nikt tego nie bada, podczas gdy wiemy sporo na temat STB, wywiadu cywilnego, o służbach wojskowych, odpowiedniku GRU, nie wiemy prawie nic. Więc trudno sobie wyobrazić, jak wyglądała ta praktyka wywiadowcza ówczesnego kapitana Pawła, a tu trzeba dodać, że jego materiały personalne po 90 roku nadal zostały utajnione, co jest logiczne, zrozumiałe, ale jeżeli chodzi o głowę państwa i o zwierzchnika sił zbrojnych, no być może by pasowało wiedzieć trochę więcej. Więc to jest mniej więcej przeszłość, która potem została, jak mówię, odczyniona. On potem został naczelnikiem sztabu generalnego, tego by na pewno bez sprawdzenia wszelkich procedur bezpieczeństwa nie osiągnął. I zwieńczeniem jego kariery wojskowej było to, że jako pierwszy przedstawiciel paktów państw byłego Układu Warszawskiego został przewodniczącym Komitetu Politycznego NATO. Czyli to jest jedna z wyższych funkcji w NATO. Tam też musiały być jakieś procedury bezpieczeństwa, więc co do jego lojalności wobec zachodnich sił nie ma wątpliwości. Ale wątpliwości są innego gatunku. Chodzi o jego poglądy polityczne, bo politycznie to jest nieopisana kartka. To był generał, to był skuteczny wojskowy, który robił dobrą i w miarę przejrzystą karierę, powiedzmy, choć, jak mówiłem, są pewne wątpliwości co do jego przeszłości wywiadowczej, z jednoznacznymi poglądami militarnie strategicznymi, które są bez dwóch zdań prozachodnie, ale politycznie, jakie ma ekonomiczne, socjalne, inne zapatrywania, nie wiemy. Ponieważ, i tu znów kolejna ważna sprawa, dlaczego wygrał? Bo on wzbudza sympatię, bo ludziom się podoba jego sposób bycia. Jest to pokerowa twarz, która nie zdradza żadnych emocji i jego odpowiedzi przede wszystkim, gdy pytany przez dziennikarzy Andrzej Babiš, to jest słowo to, gdy nie wiadomo o co chodzi, bo on, ponieważ jest Słowakiem po czesku, mu się gorzej mówi, nie ma żadnych zdolności retorycznych i mówi czasami nonsensy, jak to z tym, że do Polski by nie wysłał żołnierzy, ale tym się nie chcę zajmować, bo to jest też sprawa, w którą go tak trochę wrobiono, ale to jest inna historia. To generał Paweł zawsze odpowiada w krótkich, zwięzłych, omalże hasłowitych zdaniach. Czyli jest to sympatyczne, że nie gada jak najęty, ale z drugiej strony nie wiadomo, co myśli, jakie są jego poglądy. Mamy odpowiedzi na pytania, czy jest za związkami jednopłciowymi, tak. Czy jest za eutanazją, tak. Czy jest za wprowadzeniem w Czechach euro, tak, ale tam były pewne warunki. I tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej te jego poglądy plasują się tak krótko, w frazesach wyrażone, w skali politycznej gdzieś taka ta liberalna lewica. No i tu jest właśnie znak zapytania, czy człowiek z żołnierskiej rodziny, bo jego ojciec był też żołnierzem i wywiadowcą w zachodnim okręgu wojskowym i komunistą, czy człowiek z takiej rodziny, z takim pochodzeniem i z takim wychowaniem faktycznie za związkami jednopłciowymi? Osobiście śmiem w to wątpić, ale twierdzi, że tak. I tak byśmy mogli wiele elementów jego programu rozpatrywać. Programu mówię w cudzysłowie, ponieważ kompetencje prezydenckie są tak znikome w Czechach, że tam nie ma mowy o realizacji programu politycznego. Jest mowa o jakimś, powiedzmy, wpływaniu na partie polityczne, ale nie o czymś takim. I tu jest kolejny wielki znak zapytania. To jest człowiek bez politycznych ambicji, powiedzmy. Był określany jako kandydat koalicji rządzącej, choć on się od tego odżegnywał, bo rząd jest teraz na cenzurowanym, ponieważ sytuacja jest trudna i jego postawa wobec kryzysu no, nie wzbudza zachwytu, mówiąc eufemistycznie, ale generał Paweł miał poparcie koalicji rządzącej. Ta jest stworzona 5 partiami. Koalicja rządząca poparła 3 kandydatów, drugi turze właśnie generała Pawła przeciwko Babiszowi. Bo, jeszcze to jest też ważne, całe życie polityczne Czech, mniej więcej od 2013 roku, choć to jest przesada, ale z grubsza od tego okresu, opiera się na jednym haśle. Anty-Babiš. Musi wygrać Anty-Babiš. Już 3-krotnie się w wyborach udało pokonać Babiša. Ale Babiš wciąż jest silny. No i właśnie, co zrobi generał Paweł z tym niewiarygodnie mocnym mandatem, bo naprawdę zagłosowało na niego bardzo dużo ludzi. Czy będzie tylko, jak zapowiada, urzędnikiem, urzędniczym prezydentem, pierwszym urzędnikiem państwa, który nie chce za bardzo animować życie polityczne, czy koło niego powstanie jakiś nowy ośrodek władzy, czy nowy ruch polityczny, czy nowa siła polityczna? Tego nie wiadomo. Nie wiadomo, jak spożytkuje ten naprawdę potężny mandat, który ma, który mu dano teraz. Wiadomo, kto za nim stoi, ale to już jest inna historia i ta historia mnie napawa pewnym niepokojem, ale o tym być może kiedy indziej. Dziękuję za uwagę, do widzenia.
Dziękuję, Władku. Od siebie dodam, że tak, pierwszą decyzją generała Pawła było spotkanie z ambasadorem Tajwanu, czym rozwścieczył Chińczyków. No i że pan generał Paweł jest 3. europejskim prezydentem, który ma stopień generała. Tak sobie sprawdziłem i doliczyłem się. Był generał Charles de Gaulle. W tej chwili jest generał Rumen Radev w Bułgarii prezydentem. No i tutaj Petr Paweł. Taka osobliwa kronika towarzyska. Teraz zakończymy ją. No i jeszcze kilka informacji, o której toczy się w tej chwili wielka batalia. Lasy. Zelektryzowano nas, media właściwie, które żyją tylko jak jętki jednodniówki, bo nasze media to jętki jednodniówki. Czyli dziś żyją, jutro zapominają w ogóle, co wczoraj pisały, a pojutrze będą pisały coś zupełnie odwrotnego, niż piszą dzisiaj i podają. Między innymi coraz trudniej mi być nawet byłym dziennikarzem, bo z tego powodu jakoś żywot jętki jednodniówki mi nie odpowiada. Ale do czego zmierzam? Lasy. Wielka awantura o to, że lasami teraz będzie bezprawnie zarządzać Unia Europejska. Unia Europejska wyciąga rękę po polskie lasy. Występuje rzecznik lasów państwowych ze świętym oburzeniem. Tymczasem od kilku lat mamy podpisaną europejską strategię leśną, którą podpisał ten rząd. W tej europejskiej strategii leśnej także kilka lat temu rozpoczęto pracę nad europejską strategią bioróżnorodności. I do teraz rządzący Polską i wielce oburzeni tym, że Unia Europejska zabierze nam lasy, nie wnieśli żadnych uwag, nie podjęli żadnej merytorycznej dyskusji, chociażby nad europejską strategią bioróżnorodności, z której wynikają przepisy, jakimi zelektryzowano nas ostatnio. A więc nieroby, niefachowcy, uciekający od odpowiedzialnego dyskutowania, teraz alarmują, jak już mleko się wylało, jak już pewne ustalenia zapadły. Dodam tyle, że i będę to kontynuował w następnych komentarzach, opowiadając Państwu już bardziej fachowo o tym, co się dzieje w lasach. Dodam tyle, że polscy leśnicy mogli wspólnie z niemieckimi leśnikami, o dziwo, zablokować europejską strategię bioróżnorodności do momentu, kiedy będzie dopracowana z pożytkiem dla takich państw jak Polska. Nie zrobiono tego, bo nie toczono żadnej merytorycznej dyskusji na forum Unii Europejskiej. A teraz pachnie siarką. Zapachniało siarką. Jakby naraz diabeł z pudełka wyskoczył. Niestety postawa w zakresie, o którym mówię, cechuje polski rząd w wielu innych sprawach. Potem my oburzamy się, podgrzewani sztucznie przez media, Tymczasem niefachowość, brak dyplomacji, brak odpowiedzialności i pracowitości tych, którzy nami rządzą, tak się potem mści. Co będzie z lasami dalej? No zobaczymy. Będę o tym opowiadał dość obficie. Inna przykra informacja. Polacy w 2023 roku będą zarabiali coraz mniej. Tak przynajmniej twierdzi Analytics Business Insider. Zobaczymy. Jakie były rezultaty zdalnej nauki? Oto bardzo niepokojący kolejny artykuł. Otóż w zeszłym roku odnotowano rekord prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Próby samobójcze i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży wzrosły o 150%. W zeszłym roku mieliśmy ponad 2000 samobójstw wśród młodzieży i dzieciaków. Ma to związek ze zdalną nauką, z wyobcowaniem, z przerwaniem więzów rówieśniczych i tak dalej. Niepokojące bardzo. Ale jeszcze bardziej niepokojące są dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, z których wynika, że miniony rok był najgorszy pod względem przyrostu demograficznego od czasów II wojny światowej. W 2022 roku urodziło się najmniej dzieci od II wojny światowej. Urodziło się 350 tysięcy dzieci. W tym czasie zmarło 448 tysięcy Polaków, co jak łatwo można wyliczyć, daje spadek ilości Polaków o ponad 141 tysięcy. W końcu 2022 roku mieliśmy 37 767 tysięcy obywateli polskich, mieszkających w Polsce. Do tego 32,8% małżeństw i związków nieformalnych nie ma dzieci. I teraz coś, co przygotowałem tak pod koniec, żeby Państwo nie dostali torsji, a mianowicie kontynuacja. Mówicie, że często nie kontynuuję tematów, o które rzucam. Kontynuuję tylko powoli, spokojnie. Teraz kontynuuję temat jadalnych robaków zaproponowanych nam przez Ursulę von Robalen. Ursula von Robalen jest tylko trybikiem w tej maszynie, w której chce się nas doprowadzić do pożerania robactwa. No, prusaków. Mamy po mieszkaniach różnych, możemy to podjadać. Ale tu mamy bardzo poważne badania naukowe, zobaczcie, mówiące nie mniej, nie więcej, tylko o ocenie parazytologicznej owadów jadalnych i ich roli w przenoszeniu chorób pasożytniczych na ludzi i zwierzęta. Proszę Państwa, od 1 stycznia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, pochodzące jeszcze z 2015 roku, wprowadzające pojęcie nowej żywności, w tym owadów i ich części. Są to takie owady jak na przykład mącznik młynarek, świerszcze domowe albo szarańcza wędrowna. Smacznego. Owady, według tych badań, które teraz cytuję, nowych i bardzo ciekawych, ale przyprawiających o dreszcze. Owady przenoszą choroby pasożytnicze. W badaniu cytowanym 68% i 0,6 owadów jadalnych było zainfekowanych chorobotwórczymi pasożytami. 35% z nich było niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt. Owady przenoszą pasożyty i choroby. I przetłumaczone zdanie z tego badania: owady jadalne mogą być najważniejszym wektorem pasożytów dla zwierząt owadożernych i ludzi. Smacznego, dziękuję. Wielka Brytania, bo teraz zauważyliście Państwo, że wchodzimy troszkę w lockdownowe i covidowe remanenty. Wielka Brytania, wybuchł wielki skandal, który podniesiony został przez Daily Mail i The Mail on Sunday. Okazuje się, że jedna z jednostek wojskowych, specjalna jednostka, została oddelegowana do podsłuchiwania i śledzenia tych obywateli, którzy krytykowali lockdowny. Bez komentarza. Dowiedzieliśmy się o tym dzięki działalności grupy Big Brother Watch. I publikacja Newsweeka tym razem, czyli gazety, którą Państwo nie posądzicie chyba o szurstwo, tak jak to kilka redakcji w Polsce śmiało szermuje tym pojęciem. Więc cóż Newsweek, amerykański Newsweek napisał? Nadszedł czas, cytuję, nadszedł czas, aby społeczność naukowa przyznała, że myliliśmy się co do COVID i kosztuje to życie. Odporność naturalna kontra sztuczna, zamykanie szkół i przenoszenie chorób, nakazy stosowania maseczek, skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek. We wszystkich tych kwestiach panowała ideologia, a nie nauka. Tak wynika z tekstu cytowanego przeze mnie Newsweeka. Warto się nad tym zastanowić. No i z kroniki towarzyskiej jeszcze taki owoc. Oto piosenkarka Rodowicz ogłosiła, że życzy Prawu i Sprawiedliwości przegranej, bo to bardzo zła formacja. To swoiste podziękowanie dla Jacka Kurskiego za to, że dał zarobić pani Maryli Rodowicz no co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Bardzo dużo wdzięczności. Gratulujemy panie Jacku. Czekamy, aż pan Zenek ogłosi coming out i powie, że on to nigdy nawet nie chciał splunąć w stronę PiSu. Pan Zenek Martyn. No i na koniec jeszcze chcę państwu powiedzieć o ataku izraelskich dronów na irańskie instalacje wojskowe. Najprawdopodobniej były to drony izraelskie, choć teraz mówi się więcej o tym, że amerykańskie, ale to jest raczej już dymna zasłona, żeby nie wrzało na Bliskim Wschodzie. Zbombardowany został zakład wojskowy w Isfahanie. Shadet Aviation Industries, produkujący drony kamikadze stosowane przez Rosję w wojnie na Ukrainie. 23 stycznia rozpoczęły się także izraelsko-amerykańskie ćwiczenia Jumper Oak 23. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Mam nadzieję, że będę mógł państwu to zrelacjonować z Bliskiego Wschodu za tydzień. To będzie taki specjalny, zapowiada się specjalny komentarz tygodnia za tydzień z Bliskiego Wschodu, z ostatniego królestwa Haszemidów. A teraz sobie rozszyfrujcie, gdzie to jest, żeby tak bardzo wam nie ułatwiać. No, jeden z twórców Al-Kaidy w Iraku także był więźniem w mieście, w którym będę. To taka zagadka. A państwu chciałem życzyć, żebyście się dobrze trzymali, przetrwali mroźne dni, jakie nadchodzą i z dobrym samopoczuciem zasiedli za tydzień do naszego kolejnego spotkania, które, jak badają nasi współpracownicy, jest coraz bardziej liczne, pomimo tego, co pokazuje korporacja Google rękami YouTube'a. Wszystkiego najlepszego, zdrowia i wolności. Do zobaczenia.